Szanowni Państwo, naszym gościem jest pani profesor Jadwiga Cieszyńska. Tak naprawdę twórca metody krakowskiej rozwoju dzieci, wyciągania ich z autyzmu, z Aspergera. Coś, co tak naprawdę w Polsce jest cenione i bardzo pozytywnie postrzegane. Pani profesor, dzisiaj pani jest w Rabce na konferencji, gdzie mówi pani i przestrzega rodziców przed tym, że wysokie technologie, współczesny świat, urządzenia elektroniczne tak naprawdę cofają nasze dzieci w rozwoju. Ale jak to jest? Czy nie boi się pani, że przez takie stwierdzenia z pani ust, jako naukowca wypływające, cofniemy te nasze dzieci w rozwoju, cofniemy się do jaskini i do pisma obrazkowego?
Nie. Myślę, że internet może nam w tym pomóc, nie tylko opowiadając rodzicom, co jest ważne w rozwoju dziecka i jak to zrobić, żeby dziecko pozytywnie się rozwijało, ale internet pomoże nam zablokować ten nieprawidłowy rozwój, który się u wielu dzieci w tej chwili pojawił. Zasadniczy problem jest taki, że rodzice muszą włożyć w tej chwili bardzo dużo wysiłku w to, żeby dziecko wcześnie zaczęło mówić. Dzisiaj nie można już powiedzieć, że czekamy do drugiego, do trzeciego roku życia na pierwsze zdania, bo przecież rodzice chcą, żeby potem dziecko korzystało z internetu, żeby sobie znalazło w wyszukiwarce informacje. Jeśli tak, to muszą włożyć duży wysiłek w to, żeby dzieci wcześniej się nauczyły mówić i wcześniej nauczyły się czytać. I mamy takie programy, które dzieciom bardzo pomagają. I mamy dzieci, które potrafią rozsądnie korzystać z internetu. Oczywiście ja pokazuję mojemu wnukowi, że mogę znaleźć informacje w encyklopedii, ale że taką samą encyklopedię znajdziemy w sieci. I wtedy, kiedy ktoś nauczy swoje dziecko takiego korzystania z internetu, ono nie będzie już poszukiwało innych wrażeń, takich, które mogą pokierować je na zupełnie fałszywą ścieżkę rozwoju.
Ale przecież teraz szkoły, edukacja też w jakiś sposób jest podporządkowana tym wysokim technologiom. Są telewizory, pracownie komputerowe, różnego rodzaju programy edukacyjne, gry edukacyjne i rodzicom mówi się, że przecież to pomaga w rozwoju waszego dziecka. Pani temu zaprzecza?
Zaprzeczam temu absolutnie. Nie ma takiej gry edukacyjnej, która pomoże dziecku rozwinąć podstawowe funkcje. Dziecko może zbierać informacje, wiedzę o świecie, ale musi już umieć wyłuskać te najważniejsze informacji. Profesor Spitzer mówi, że do 12 roku życia dzieci nie powinny mieć kontaktu z wysokimi technologiami. Oczywiście nie mówi o tym, że nie ma być zajęć z podstawowej obsługi komputera, bo przecież sprawdzamy w komputerze, kiedy odjeżdża tramwaj, kiedy odjeżdża autobus. On mówi tylko o tym, że nie można dzieci uczyć czytać i pisać na tabletach, bo te badania pokazały, że nie tylko dzieci gorzej zapamiętują kształt liter, ale też gorzej czytają. Więc to wszystko trzeba zrobić tak, żeby nie zniszczyć rozwoju dziecka. Najistotniejsze, jak sądzę, jest takie myślenie. Skoro mamy inne czasy, skoro mamy teraz zupełnie inne możliwości techniczne, to musimy nasze dziecko do tego przygotować. A to oznacza wczesny język i wczesna nauka czytania.
Czyli według pani wiedzy i pani doświadczenia naukowego, zawodowego, w jaki sposób ten rodzic powinien określić ten czas dziecka w zależności od wieku, który może spędzić przed tymi urządzeniami elektronicznymi, przed tymi wysokimi technologiami? Od czego to ma wpływ?
Przede wszystkim nie chciałabym podawać takiej cezury wieku, tylko właśnie cezurę rozwoju języka. Dziecko, które buduje już zdania gramatycznie poprawne, zadaje pytania, ma w pełni opanowaną artykulację, takie dziecko możemy powoli uczyć, jak mądrze korzystać z internetu. Natomiast wiemy też z badań neurobiologów, że ten czas bezpośrednio przed komputerem czy innym nośnikiem nie może być dłuższy u dzieci do 7 roku życia, dłuższy niż pół godziny.
A proszę powiedzieć, to jest jedna strona, że rodzice powinni wiedzieć, że ten czas nie powinien być zbyt długi, ale jak wyprowadzić te dzieci teraz z tego zamkniętego kręgu wysokich technologii, gdy pojawia się ten problem?
Jeśli się pojawi problem, to jest tak jak z alkoholizmem i z narkomanią. Musi być całkowita odtrutka, czyli nie ma nic. Jak ja badam dzieci 3-letnie niemówiące, to proszę rodziców, żeby nie włączali telewizora. Rodzice mówią, że mają z tym problem, więc wynoszą telewizor do piwnicy, do znajomych, a potem mi mówią, dziecko się nie dopomina, to był nasz problem, a nie problem dziecka. Wtedy trzeba wszystko odciąć. Takie dziecko nie może spędzać nawet 5 minut przed telewizorem, bo to jest trochę tak, jakby ktoś robił terapię alkoholikowi, a na koniec tej terapii powiedział, a teraz wypijemy po jednym, bo tak dobrze nam szło.
Pani metoda krakowska pomaga wielu dzieciom, ale tak naprawdę skąd ona się zrodziła? Skąd pani... Po jakich przemyśleniach, po jakich badaniach naukowych pani do tego doszła, że to jest jedyny sposób na to, żeby wyciągać te dzieci z tego zamkniętego kręgu?
Może najbardziej pomogły moje wczesne doświadczenia. Zaczynałam pracę z dziećmi niesłyszącymi 37 lat temu, czyli budowałam język w umyśle 5, 6, a bardzo często 7-letnich dzieci niesłyszących bez aparatów słuchu, a jeśli miały to takie stacjonarne aparaty, takie, które no, nie dawały dobrego wzmocnienia ani możliwości odbierania języka. Więc ja uczyłam dzieci języka, takie dzieci, które nie słyszą. To pozwoliło mi wypracować wiele technik. Potem była duża grupa dzieci z autyzmem. Proszę pamiętać, że jeszcze 30 lat temu to się statystycznie było 5 dzieci z cechami autyzmu na 10 tysięcy urodzeń. W tej chwili w Europie mamy 80 na 80 urodzeń jedno dziecko z cechami z autyzmu lub ze spektrum zespołu Aspergera. Ta duża grupa przez te wszystkie lata też pozwoliła mi zbudować jeszcze inaczej te wszystkie techniki. I bardzo dużo dały mi dzieci dwujęzyczne, czyli dzieci w normie, ale dzieci, które nie miały żadnego pełnego języka. Oczywiście mam doskonały zespół. Moje koleżanki z Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju bardzo mi pomagają i tacy terapeuci, którzy są niezwykle kreatywni, jak właśnie w Rabce pani Agnieszka Bala, która ma ogromne doświadczenie w pracy ze wszystkimi małymi dziećmi, tworzy pomoce, które potem my wykorzystujemy, sprawdzamy, jak to funkcjonuje. Także to jest ogromna praca całego zespołu.
A czy nie byłoby to dobrze, żeby tą metodę krakowską wprowadzić w ogóle jako jeden z programów do szkoły?
No ja bym chciała to wprowadzić do przedszkoli. I to jest tak, że mamy już przedszkola, które pracują metodą jako innowację pedagogiczną. W różnych miejscach Polski, od Gdańska począwszy, na Ciechanowie skończywszy. Tylko problem polega na tym, że to wymaga dużego wysiłku ze strony nauczyciela i to muszą być nauczyciele, którzy się zachwycą metodą. Najczęściej zachwycają się nią ci, którzy własne dzieci, zdrowe, poprowadzili metodą i zobaczyli ten niesłychany rozwój intelektualny małego dziecka i wtedy zrozumieli, że to jest coś ważnego, coś istotnego, co można robić w życiu. Przez wiele lat rozmawiałam z różnymi osobami w ministerstwie. W każdej władzy miałam jakiś taki projekt, ale to zawsze było tak, że nauczyciel może sobie wybierać metody. Od razu mówię, to nie jest możliwe. Metoda musi być jedna, dobra dla wszystkich dzieci, i tych słabych, i tych dobrych.
Teraz na pani Uniwersytecie Pedagogicznym macie posła profesora Józefa Brynkusa. Myśli pani, że ten polityk z Kukiz15 pomoże pani we wprowadzeniu tej metody do przedszkoli, do szkół może?
No, to dziękuję bardzo za taki pomysł. Po pierwsze, nie wiedziałam, że go tam mamy. To jest rzeczywiście jakaś myśl, ponieważ tak, my nie możemy być menadżerami takich projektów, bo mamy swoje badania naukowe i bardzo, bardzo intensywną pracę terapeutyczną w poradni. Jeśli jakiś polityk chciałby nam pomóc, to na pewno niekonwencjonalny, jak właśnie ugrupowanie Kukiz15.
Dziękuję bardzo serdecznie, to będzie dobre podsumowanie. Naszym gościem była pani profesor Jadwiga Cieszyńska, twórca metody krakowskiej.
Dziękuję serdecznie.